Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami gość Ireneusz Karaśkiewicz, dyrektor Biura Związku Pracodawców Forum Okrętowego. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
CEA Europe wezwie Komisję Europejską do stworzenia Maritime Industry Act. Na początek, panie dyrektorze, o samej organizacji. Czym jest i kogo zrzesza, dla tych wszystkich słuchaczy, którzy nie wiedzą, o czym mówimy?
No więc Sea Europe, organizacja ogólnoeuropejska, zrzesza producentów przemysłu okrętowego, takie organizacje jak nasza, jak Forum Okrętowe, która zrzesza firmy działające generalnie w biznesie okrętowym z całej Europy, plus jeszcze jest do tego Norwegia i Turcja. Generalnie reprezentuje interesy przemysłu okrętowego przed Komisją Europejską, która przejęła wiele kompetencji gospodarczych od poszczególnych krajów członkowskich.
No właśnie, i ostatnie spotkanie organizacji wygląda na to, że było owocne. Organizacja wezwała Komisję Europejską do stworzenia Maritime Industry Act. Co ma się znaleźć w tym dokumencie i czego on ma dotyczyć?
Więc tak może na początek króciutko historia i jaki jest background tego dokumentu,
bardzo
bo on
proszę.
Powstał tutaj w pewnym kontekście. Otóż tak, Unia Europejska jest obszarem gospodarczym, na którym tutaj panuje generalna zasada zakazu pomocy państwowej przedsiębiorstwom, na których tutaj działalność wpływa na rynek wewnętrzny wspólnoty. Dotyczy to również przemysłu stoczniowego. Regulacje te obowiązują od drugiej połowy lat 90. i dotyczą wszystkich państw członkowskich, no również Polski, która jest członkiem Unii Europejskiej od 2004 roku, a o czym przekonaliśmy się dosyć boleśnie, kiedy europejska komisarz Neelie Kroes w roku 2008 egzekwowała zwrot pomocy państwowej dla polskich stoczni, co skutkowało zamknięciem dużych polskich stoczni lub ograniczeniem ich produkcji. Natomiast te regulacje zakazu pomocy nie dotyczą naszych globalnych konkurentów, Chin, Korei Południowej, Japonii. Szczególnie Chin, no, które tutaj w swoim programie Made in China 2025 nie kryją, że chciałyby przejąć wiodącą rolę w świecie w przemyśle okrętowym. Celem do tego jest subsydiowanie produkcji okrętowej po to, żeby, tak powiem kolokwialnie, wykończyć swoją konkurencję w Europie. Ja przypomnę, udział przemysłu stoczniowego Europy na początku globalizacji wynosił około 45%, to była połowa lat 80-tych, 90-tych, przełom lat 80-tych, 90-tych, do 45%, obecnie wynosi 6%. To jest właśnie efekt globalizacji i tej nieuczciwej konkurencji, która panuje w przemyśle okrętowym od lat. Według tych naszych obliczeń, naszych kolegów z organizacji niemieckiej VSM, niektóre typy jednostek oferowane obecnie przez Chiny są o 30% tańsze niż były w roku 2008, pomimo że koszty siły roboczej w Chinach wzrosły czterokrotnie plus inflacja, ceny te są niższe. No, takich cudów w gospodarce nie ma. Ta w pewnych wybranych sferach, wybranych asortymentach od produkcji okrętowej Chiny stosują dumping. I teraz tak, Sea Europe i Forum Okrętowe, które jest członkiem Sea Europe, od wielu lat alarmowaliśmy Komisję Europejską, żeby podjęła jakieś kroki zaradcze. No niestety bez efektu. 29 kwietnia 2021 roku to wystosowaliśmy nawet list otwarty do pani przewodniczącej Komisji Europejskiej, pani Ursuli von der Leyen, bez żadnego skutku. Biała Księga, o której tutaj na antenie rozmawialiśmy, zawierająca kompleksową tę analizę problemu i proponującą rozwiązania, zero efektu. Niestety do dziś brak jest wdrożenia jakichkolwiek skutecznych mechanizmów, no, które to w sposób skuteczny chroniłyby naszą branżę przed nieuczciwymi praktykami naszych konkurentów spoza Unii Europejskiej. Tu jest piłeczka po stronie Komisji Europejskiej, dlatego że ona przejęła wiele kompetencji od krajów członkowskich, natomiast trzeba to powiedzieć tutaj otwarcie, nie robi nic, kompletnie nic nie robi w celu ochrony wytwórczości okrętowej w Europie. I teraz tak, ktoś by tak się zastanowił, no dlaczego tak jest? No przecież argumenty są przytłaczające. Przemysł stoczniowy, przemysł okrętowy jest kluczowy dla bezpieczeństwa Europy, dla podtrzymania handlu, utrzymania zdolności stoczniowej.
I niezależności
naszej. I ja powiem tak, no niestety przemysł okrętowy w Europie został złożony jako ofiara na ołtarzu dobrych relacji z Chinami głównych graczy politycznych w Europie, Niemiec, Francji i Komisji Europejskiej, która jest wykonawcą woli tych dwóch państw. I żadna siła przez te lata, kiedy prowadziliśmy dyskusję, żadna siła polityczna w Europie nie chciała nadwyrężać relacji politycznych i handlowych z Chinami w obronie przemysłu okrętowego. I taka sytuacja trwała od wielu lat. No takie są niestety brutalne reakcje i realia, i nie możemy na nie zamykać oczy. Tak było do tej pory. No ale nas to nie zniechęca. Wychodzimy z kolejną inicjatywą właśnie wspomnianego Maritime Industrial, którym za chwileczkę. Dlaczego? Dlatego, że sytuacja w tej chwili może nam sprzyjać. Dlatego, że zmienia się nieco podejście do Chin, przynajmniej w tej sferze retoryki, no, którą tą szansę musimy wykorzystać. W połowie lipca na przykład Niemcy zaprezentowały nową strategię wobec Chin, w której przestrzegają to państwo jako potencjalne zagrożenie dla Europy, przestrzegają przed uzależnieniem gospodarczym od Chin. Hamulcowym tego procesu niestety, trzeba powiedzieć, jest Francja, która w dalszym ciągu jest takim, powiedzmy, adwokatem chińskich interesów tutaj w Europie, ale zmienia się sytuacja i powstała tutaj szansa, że być może nasza kolejna inicjatywa spotka się tutaj z jakimś, powiedzmy, sukcesem. Więc jak do tego doszło? Otóż 15 czerwca w Neapolu mieliśmy tutaj nasze doroczne walne zgromadzenie C-Europe, w którym też tutaj uczestniczyłem jako przedstawiciel forum okrętowego, które jest członkiem C-Europe. Było tutaj bardzo owocne. Zawsze one poprzedzone jest spotkaniem Rady Dyrektorów, na którym ustalamy ramowy plan działania na przyszły rok i właśnie w jego trakcie podjęliśmy decyzję, że rozpoczniemy lobbowanie na rzecz stworzenia Maritime Industry Act i do tego chcemy wykorzystać drogę parlamentarną. To znaczy chcemy doprowadzić do wysłuchania publicznego w Parlamencie Europejskim. Chcemy do tego tutaj zgromadzić sojuszników ze wszystkich sił politycznych. Uważam, że jest taka szansa, dlatego że zmienia się tutaj klimat w podejściu do Chin i tym sposobem wywrzeć presję na Komisję Europejską, żeby wreszcie podjęła jakieś działania. Ten Maritime Industry Act, rozwiązania, w tej chwili przygotowujemy, jakie miałyby być konkretnie instrumenty chroniące. No różne tutaj padają głosy w dyskusji, to jeszcze jest sprawa otwarta. Między innymi padają takie, żeby wzorować na czymś podobnym, jak mają Amerykanie Jones Act, gdzie w swoich rozwiązaniach pochodzących z początku ubiegłego wieku zabezpieczyły produkcję jednostek pływających, obsługujących i przewożących towary i ludzi między portami amerykańskimi. To może być, ale możemy zrobić to, bo ten amerykański Jones Act ma również pewne wady. My chcemy zrobić to w sposób rozsądny, zabezpieczyć pewne sektory produkcji okrętowej dla Europy. Tu mówi się o jednostkach dla produkcji farm wiatrowych, dla budowy, stawiania i obsługi. To jest na razie dyskusja. Ważnym celem jest zabezpieczenie wypływu know-how do Chin, gdzie w tej chwili płynie w sposób nieograniczony, jest przepływ. Nie chcemy zabezpieczyć, żeby te najbardziej zaawansowane projekty okrętowe i wyposażenia okrętowego zrobić taki po prostu zabezpieczenie wypływu know-how do Chin, jak Amerykanie na przykład robią w sferze informatyki czy w sferze produkcji elektronicznej, półprzewodników i tak dalej. Jedynym takim tutaj malutkim może szkopułem jest to, że Parlament Europejski kończy, ta obecna kadencja kończy się na początku przyszłego roku, będą wybory do Parlamentu Europejskiego, ale chcemy się dobrze przygotować. Być może jeszcze się w tej kadencji zdąży zorganizować wysłuchanie i potem kontynuacja w następnej kadencji, jeżeli nie to w następnej kadencji. Także podchodzimy tutaj z optymizmem do tej inicjatywy, dlatego że z samej Komisji Europejskiej płynie zaproszenie do złożenia takiego dokumentu. No widać, że atmosfera w podejściu do Chin zmienia się.
Czyli widać, że są szanse na to, że Komisja Europejska da się przekonać i jest to światełko przed przemysłem stoczniowym europejskim, że jednak nie jest stracony. A jeszcze chciałam podpytać o czas. Jak pan myśli, Ile czasu zabierze przekonywanie Komisji Europejskiej, czy tej obecnej, czy też tej po wyborach do Parlamentu Europejskiego, no żeby nie stracić tego czasu, bo czas działa na korzyść Chin?
Oczywiście. Tutaj dużo zależy od głównych graczy politycznych w Europie, Niemiec, Francji. Ja tylko przypomnę, kiedy Amerykanie wprowadzili tutaj ten anti-inflation act, czyli takie duże dofinansowanie swojej gospodarki, i Niemcy dostrzegli zagrożenie dla swojego przemysłu produkcji samochodów elektrycznych, to Komisja Europejska bardzo się szybko zmobilizowała, szybko poleciała na najwyższym szczeblu delegacja do Stanów Zjednoczonych negocjować. Jeżeli tu będzie wola polityczna tych głównych graczy, a mamy nadzieję, że to też się zmienia, że tutaj może to być szybciej. Ja przewiduję, że to będzie w perspektywie rok 2023-2024 powinien ten akt powstać.
To trzymamy kciuki, będziemy o tym informować na antenie Radia Gdańsk oczywiście jak najbardziej. Teraz troszkę zmieniamy temat. Międzynarodowa Organizacja Morska IMO zmieniła strategię dekarbonizacji globalnej żeglugi na szczycie klimatycznym Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego w Londynie i wyznaczyła cele w zakresie co najmniej 40% redukcji emisji CO2 na pracę przewozową w żegludze międzynarodowej i to uwaga już do 2030 roku, a także co najmniej 70% redukcję z aspiracją nawet do 80% całkowitej rocznej emisji gazów cieplarnianych z żeglugi międzynarodowej już do 2040 roku. Co to oznacza dla światowej żeglugi, dla armatorów, dla europejskiej żeglugi?
No więc tak może tylko też jeszcze taki maciupeńki background, zanim przejdziemy do meritum. Więc te porozumienie paryskie przyjęte w 2015 roku, przyjmujące te cele klimatyczne, wyłączyło żeglugę, nie przydzieliło żadnemu krajowi, natomiast przydzieliło to Międzynarodowej Organizacji Morskiej, bo ciężko było jakiemuś krajowi to po prostu przyznaczyć, Międzynarodowej Organizacji Morskiej, która wyznaczyła cele klimatyczne, które były niezwykle silnie krytykowane jako, powiedzmy, zbyt mało ambitne. Międzynarodowa Organizacja Morska znalazła się pod potężną presją polityczną różnych organizacji ekologicznych, również Komisji Europejskiej, w związku z tym, że jej cele są
za mało ambitne.
Dokładnie. No i na początku lipca Międzynarodowa Organizacja Morska znacznie te cele zaostrzyła. Tutaj z tej zmienionej strategii wyznaczono nowy cel zerowych emisji netto ze statków do 2050 roku lub około niego blisko 2050 roku, czyli bardzo zbliżony do tych celów Komisji Europejskiej. Oznacza to, no, poprzedni cel to była redukcja o 50%, no tutaj widać radykalną zmianę. Uzgodniono również tak zwane punkty kontrolne, nie? Czy których celem jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych co najmniej o 20%, jak pani powiedział, 20% do 30% do roku 2030, w tym emisji CO2 o 40%.
Tak.
Do roku 2030, no rok 2030, tak, to już jest zaraz, nie? To już jest, to na razie są
cele niecałe 7 lat, niecałe 7 lat.
Dokładnie. No, natomiast do roku 2040 emisje gazów cieplarnianych, ja tylko tak powiem parę słów, CO2 to jest część gazów cieplarnianych. Gazy cieplarniane to jest nie tylko dwutlenek węgla, ale również para wodna, metan. I do roku 2040 redukcję o 70 w celu do 80%. I ja powiem tak, no wszyscy tu przyjęli to z radością, że wreszcie są cele ambitne. Część radykalnych organizacji ekologicznych oczywiście skrytykowała, że są mało ambitne, tym się nie przejmował specjalnie. Wszyscy pochwalili Międzynarodową Organizację Morską, no i pojechali na wakacje. Natomiast tak, jeżeli powiem, jak gdyby to ocenić, no cele są niezwykle ambitne. Nie wiem, czy są realistyczne do osiągnięcia. Jeden jest plus, dlatego że żegluga morska wraz z tą decyzją IMO będzie pierwszym sektorem gospodarczym w skali tej globalnej, czyli to dotyczy wszystkich jednostek pływających na całym świecie.
A nie tylko europejskich, prawda?
Dokładnie, Sienko. Tak jak do tej pory było, Komisja Europejska wzięła się za dekarbonizację żeglugi w rejonie Unii Europejskiej. Teraz dotyczy to całej floty, nie tylko jednostek tutaj pływających w rejonie Europy, ale w rejonie Chin, Stanów Zjednoczonych i tak dalej. To jest dobre, to jest wreszcie jest globalne podejście. Natomiast pozostaje pytanie, czy to jest realne. No, spójrzmy, jakimi technologiami dysponujemy. To, co w tej chwili, te technologie, czyli tutaj poprawa parametrów hydrodynamicznych, polepszenie efektywności energetycznej, tam modyfikacja napędów na przykład na LNG, bio-LNG, wychwytywanie CO2, to technologia raczkuje, ale też, która będzie wprowadzona, to dzięki temu możemy zredukować emisję o, nie wiem, 20-30%. To tutaj jest cel za 7 lat, mamy o 40%. Ja mówię, wszyscy tutaj fachowcy z branży powątpiewają, czy to jest... Ale no okej, cel jest ambitny Będziemy tutaj do niego dążyć. Czekamy na rozwiązania. Ja powiem tak, dla branży stoczniowej, dla branży okrętowej to jest dobra wiadomość, nie? Dlatego, że szykuje się bardzo dużo pracy. Nareszcie będzie to rozłożone, powiedzmy, w jakiś sposób fair na całym świecie. Nie będzie tylko dotyczyło ten. Chodzi tylko o to, żeby w tym wszystkim, żeby stworzyć, wracamy właśnie do Maritime Industry Act, stworzyć takie regulacje, które zapewnią, że ta duża praca stoczniowa, która się w najbliższym czasie szykuje, Europa zabezpieczy tutaj swoje interesy poprzez odpowiednie regulacje, tak żeby ta praca nie poszła do krajów, które nie mają takich kosztów produkcji związanych z obciążeniami klimatycznymi, jak ma gospodarka europejska.
A co te cele oznaczają, panie dyrektorze, dla tych, którzy nie zdążą ze zmianami albo zechcą się wyłamać z tego? Jakiekolwiek kary będą tutaj? Czy właściwie cokolwiek, co tę grupę zdopinguje, zmobilizuje do tego, żeby jednak wprowadzili zmiany?
No to jest bardzo dobre pytanie, bardzo dobre pytanie. Dlaczego? No weźmy na przykład, jak Międzynarodowa Organizacja Morska, bo skutecznie zredukowała emisję siarki, ale jaki tam był scenariusz? Na początku wprowadzono pewne regulacje, potem dano dosyć długi okres przejściowy dla floty, dostosowanie się do tych regulacji, i ważna rzecz, były dostępne technologie, czy to zmiana napędu, czy instalacja skraberów, czy paliwa niskosiarkowego. No były tutaj, powiedzmy, technologicznie były tutaj rozwiązania, które należało wdrożyć. W tej chwili te technologie raczkują. Na razie mogą ograniczyć w pewnym tylko stopniu emisję CO2, nie zredukują do bezemisyjności. I teraz jakie sankcje mogła stosować Międzynarodowa Organizacja Morska? Otóż te wszystkie jej, powiedzmy, postanowienia są wdrażane przez administrację poszczególnych krajów. No, w skrajnym przypadku na przykład mogą nie wpuścić statku do portu. No tutaj gdyby komuś kazano jakiś cel postawiono redukcji emisji CO2, statek nie byłby w stanie wejść do jakiegoś portu, mogłoby się na przykład tym skończyć. Nie? Jest to bardzo radykalne. Ale nie sądzę, żeby się na to zdecydowano, bo przecież to by zaburzyło handel światowy. Dlatego wszyscy po tych celach wyznają, bo to na razie cele są wyznaczone. To jest wielka, taka, powiedzmy, przedsięwzięcie. Do tego momentu to jest przedsięwzięcie propagandowe. Poczekajmy na rozwiązania, które IMO tutaj w jakiś sposób, na te regulacje, które wprowadzą, bo tutaj jest pies pogrzebany. Jakich zamierza użyć instrumentów, żeby te cele, które teraz zdefiniowało, wdrożyć.
Będziemy czekać w takim razie i też będziemy wracać do tematu. I na koniec już, zostały nam 3 minutki. Hiszpańska firma stoczniowa Navantia jest jednym z 4 potencjalnych dostawców 3 okrętów podwodnych, które zamierza zamówić polskie wojsko, twierdzi jeden z hiszpańskich portali internetowych, sugerując, że opcją dla polskiego MON jest nowa jednostka klasy S-80. Na ile to, panie dyrektorze, ciekawa propozycja i czy Hiszpanie, ja przyznam, nie orientuję się w tej sprawie, czy Hiszpanie mają doświadczenie w budowie okrętów podwodnych?
No więc tak, więc okręty podwodne S-80 to jest pierwszy zaprojektowany i już zbudowany przez Hiszpanię okręt podwodny. Tam są 4 jednostki, które zostały zamówione przez Hiszpanię. Ona wcześniej, Hiszpania, miała tutaj, powiedzmy, jakieś doświadczenie produkując okręty podwodne wspólnie z Francuzami. Na początku tego wieku postanowiono iść samodzielnie. Hiszpańska marynarka wojenna zamówiła 4 takie jednostki, po prostu z tymi jednostkami nie ma co kryć, ale były problemy. Zamówiono je w roku 2004 z terminem dostawy pierwszego w roku 2015. 2023 rok, z tego co tutaj z enuncjacji prasowych, jeszcze pierwsza jednostka jest na próbach. Opóźnienie wynika, jak prototyp jest, jak pierwszy raz coś się robi, to kosztuje czas, błędy, były pewne błędy projektowe popełnione, które trzeba było naprawić, tutaj Amerykanie pomagali. Ale ja powiem tak, bo pytanie jest, czy Navantia ma szansę. No, jak się czyta prasę tutaj okrętową, to Hiszpanie taką mieli nadzieję, że rozwiną swój narodowy produkt i będą sprzedawali. Ale tu z punktu widzenia Polski, my jako kraj nie mamy żadnego doświadczenia w budowie okrętów podwodnych, musimy polegać na sprawdzonym partnerze, który dysponuje tej sprawdzoną technologią. No, my nie mamy doświadczenia, wiemy nawet o ta gehenna z remontem okrętu podwodnego RPO, że w jednej ze stoczni państwowej, to też świadczy, że tutaj musimy mieć kogoś sprawdzonego. Czy Navantia jest takim partnerem? Ja powiem tak, nie jestem pewien, tak powiem politycznie, nie? I tak jest to wszystko zostanie sprawdzone przez ekspertów marynarki wojennej, ale tutaj powiedzmy takiej pewności, że to jest sprawdzony partner, no delikatnie mówiąc, nie mam. Są inni partnerzy, Niemcy, Francuzi, Szwedzi, również mówi się o Korei Południowej. Tutaj też wiele zależy od tego, czy od decyzji politycznych polskiego rządu, czy chce, żeby Polska weszła w ten sektor produkcji jako powiedzmy taki junior partner, jakiegoś partnera strategicznego, czy chcemy zamówić tylko te okręty podwodne gdzieś na zewnątrz i potem powiedzmy je użytkować. To też od tego zależy, jaki będzie wybrany tutaj model. Na pewno na korzyść tutaj Szwedów przemawia to, że oni dużo okrętów zaprojektowali. Też ta ich oferta też jest okręt prototypowy, natomiast mają ogromne doświadczenie w produkcji okrętów podwodnych.
I tu musimy postawić kropkę.
Szwedzi, nasi sąsiedzi, świetnie znają akwen Bałtyku.
I to jest ważny argument. Bardzo serdecznie dziękuję. Moim i Państwa gościem był dziś Ireneusz Karaśkiewicz, dyrektor Biura Związku Pracodawców Forum Okrętowego. Audycję realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękuję, do usłyszenia.
Dziękuję serdecznie.